Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Znamy już datę wyborów samorządowych. Pierwsza tura będzie 7 kwietnia, druga dwa tygodnie później, 21 kwietnia, kiedy na dobre rozpocznie się kampania wyborcza i kto w podlaskich samorządach wystartuje. O tym już teraz w ważnej sprawie. Adam Janczewski, zapraszam.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
A w Polskim Radiu Białystok jest z nami dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łączymy się też z doktorem Maciejem Białousem z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do wyborów samorządowych niecałe 3 miesiące, a lokalnych aktywności politycznych przedwyborczych za dużo na razie nie widać. Czy wszyscy działacze i potencjalni kandydaci koncentrują się po prostu obecnie na krajowej polityce?
No myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o partie polityczne, które są tutaj i na pewno nie są to takie bardzo duże też zasoby ludzkie, że się tak wyrażę, no to to, co się dzieje w kraju, na pewno bardzo ich angażuje. Natomiast wydaje mi się, że lada moment zaczną się te aktywności. Ja obserwując social media, na przykład obecnych radnych, widzę, że zaczynają sobie przypominać na przykład, że warto rozmawiać z mieszkańcami. Mówię trochę złośliwie, bo niestety bywa tak, że czasami zapominają. Więc myślę, że się zacznie. Będzie to dosyć krótka kampania, a myślę, że to, co się dzieje w kraju, jest takim kontekstem bardzo dynamicznym i trudno będzie też może czasami zwrócić uwagę na to, co się dzieje lokalnie. Mam nadzieję, że jednak to będzie dobra kampania i merytoryczna, bo bardzo jej potrzebujemy.
Doktor Maciej Białous.
Ta specyfika kampanii wyborczej też będzie pewnie różna w różnych regionach i w różnych miejscach, w zależności od tego, jaki jest lokalny układ sił, ale na pewno ta kampania też będzie bardzo mocno, wydaje mi się, zdominowana właśnie tą polityką szczeblu krajowego i bardzo mocno będzie zdominowana taką właśnie logiką nowej, totalnej opozycji i nowej władzy, co szczerze mówiąc, no wydaje mi się, że to nie będzie zbyt dobre dla jakości tej kampanii i być może też dla jakości samych wyborów samorządowych, no ale wydaje mi się, że tutaj będziemy bardzo mocno znajdywać takie odzwierciedlenia pomiędzy tym, co się dzieje na poziomie lokalnym, regionalnym, a tym, co się dzieje akurat w polityce krajowej.
Co pan ma na myśli, mówiąc o jakości niezbyt dobrej tej kampanii, między innymi język?
Język tak, ale też jeżeli mieliśmy do czynienia z bardzo dużą polaryzacją w polityce krajowej w ciągu ostatnich 8 lat, no to absolutnie widzimy, że teraz też ją mamy, zmienił się tylko po prostu wektor. Być może nawet będzie ta walka polityczna jeszcze ostrzejsza w związku z tym, co obserwujemy teraz, czyli takim dualizmem interpretacji politycznych, prawnych, tego wszystkiego, co się dzieje. Tak więc ja przede wszystkim spodziewam się tego, że ta walka polityczna bardzo ostra przeniesie się na poziom regionalny czy lokalny, co moim zdaniem nie służy po prostu jakości samorządów, no bo samorządowcy, których wybieramy, powinni być przede wszystkim ekspertami od naszych właśnie spraw i umieć dobrze zarządzać na poziomie lokalnym, a niekoniecznie być żołnierzami partii X czy Y.
Zostając jeszcze przy tematyce ogólnokrajowej, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica idą oddzielnie do wyborów. Dla kogo to może być dobre rozwiązanie, a dla kogo niekoniecznie?
No myślę, że to też zależy oczywiście, jakim mówimy, o jakiej gminie. Jeżeli mówimy o samym Białymstoku, to myślę, że jednak nieposiadanie wspólnej listy sprawi, że może być to lepsza kampania pod względem merytorycznym. To znaczy, myślę, że nawet w ramach koalicji, tak zwanej koalicji 15 października, mogą być różnice dotyczące tego, w jakim kierunku Białystok powinien się rozwijać, więc myślę, że niesformułowanie tej jednej listy, bo takie pomysły oczywiście też były na poziomie krajowym, jest bardzo dobrym ruchem. Natomiast myślę, że też patrząc na te inne poziomy lub też na województwo podlaskie i na takie mniejsze gminy, tutaj może nawet nie do końca bym się zgodziła z tym, co powiedział przed chwileczką dr Białous. To znaczy wydaje mi się, że w tych mniejszych gminach jednak specyfika lokalnych wyborów jest troszeczkę inna. Te podziały oczywiście polityczne z wiejskiej, z parlamentu, one oczywiście gdzieś tam na pewno są, natomiast no są też liczne koalicje i liczne komitety wyborcze wyborców lokalne, które mają swoją specyfikę i myślę, że tutaj trochę ta dynamika i taki podział na opozycję i na koalicję, w sensie na rząd, nie będzie może aż tak bardzo widoczny jak w Białymstoku.
Te lokalne komitety rozbiją trochę te układy polityczne ogólnopolskie.
No mam nadzieję, że tak, dlatego że tutaj się akurat zgadzam z Maciejem, że rzeczywiście jest tak, że gdyby stało się, że będzie ta polaryzacja bardzo widoczna, to po prostu nie będziemy mówić o sprawach lokalnych i o tym, co się dzieje na poziomie samorządu, ale o tym, co się dzieje w kraju, no a absolutnie nie o to chodzi w tych wyborach.
Mówi się, panie doktorze, dr Maciej Białous, że ta oddzielna lista Koalicji Trzeciej Drogi i Lewicy nie będzie służyć właśnie temu ostatniemu ugrupowaniu, czyli Lewicy. Pokazały to chyba wybory parlamentarne, że u nas w regionie faktycznie tak może być, no bo nie mamy ani jednego posła Lewicy w tej kadencji Sejmu.
Tak, to prawda, no ale akurat wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Lewicę w województwie podlaskim, no to jest, myślę, już bardzo taki długotrwały, chroniczny stan strukturalnej słabości po prostu, więc rzeczywiście, no wejście tutaj na poziomie lokalnym czy regionalnym w jakieś koalicje dawałoby być może jakiś parytet i udałoby się wprowadzić kogoś na poziomie czy to sejmiku wojewódzkiego, czy to na poziomie Rady Miasta w Białymstoku na przykład, ale nawet jeżeli to byłyby to jakieś pojedyncze osoby, natomiast no to absolutnie też nie rozwiązuje takiego podstawowego właśnie problemu lewicy w regionie, to znaczy no braku bardziej rozbudowanych, rozpoznawalnych struktur, ludzi, działaczy, którzy mogliby rzeczywiście coś wnieść do tej lokalnej polityki. Tak więc wydaje mi się, że problem lewicy, jeżeli chodzi o nasz region, jest przede wszystkim problemem wewnętrznym.
Wydaje mi się, że rzeczywiście nawet w 2018 roku, w tych poprzednich wyborach samorządowych, no lewica tak naprawdę no z różnych oczywiście przyczyn nie była widoczna. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ciekawą sytuację będziemy mieć w Białymstoku ze względu na Polskę 2050, która prawdopodobnie samodzielnie startuje w samym mieście oczywiście. No i myślę, że to będzie taki czynnik, który będzie, mam nadzieję, dynamizować trochę tą walkę i sprawiać, że nie będziemy mieć tego duopolu między PiS a Koalicją Obywatelską. Tutaj mam nadzieję, że będziemy mogli popatrzeć jednak też na walkę na argumenty, a nie tylko na to, co się dzieje na wiejskiej.
No dobrze, to skoro został wywołany już temat Białegostoku, samorządu białostockiego i Rady Miejskiej, czy tutaj właśnie oprócz Polski 2050, oprócz Koalicji, oprócz Prawa i Sprawiedliwości będziemy mieli jeszcze jakiś lokalny komitet, który narodzi się na przykład ze społeczeństwem? Mieliśmy chociażby głośną sprawę Doylit. Czy tutaj jest jakiś potencjał, by stworzył się ruch, który pójdzie do wyborów?
No wydaje mi się, że niestety nie. No i to powiem jako oczywiście osoba, która była zaangażowana w 2018 roku w inicjatywę dla Białegostoku, bo był to bardzo ważny, oddolny ruch. Natomiast wydaje mi się, że no niestety z różnych zapewne przyczyn jest to ogromny wysiłek i musimy o tym też pamiętać, żeby taki komitet stworzyć. No w tym roku się nie uda. Natomiast na tej arenie pojawiło się właśnie Polska 2050, która moim zdaniem będzie taką partią, czy też takim ugrupowaniem i komitetem, która może zaważyć na tym, jak będzie koalicja wyglądała w Radzie Miejskiej.
Panie doktorze, czy jest jakaś szansa na wykształtowanie się takiej oddolnej inicjatywy?
No ja tutaj się zgodzę z Katarzyną, ale też nawiążę do tego, co mówiłem na początku, o ile w ogóle taka bariera wejścia do lokalnej polityki, do takich środowisk oddolnych jest wysoka i to jest trudna rzecz, no to wydaje mi się, że w tym przypadku i w tych konkretnie wyborach to jest podwójnie trudne, czy nawet potrójnie trudne, no bo raz, że mamy tego czasu stosunkowo niewiele, jest 3 miesiące do wyborów niecałe, a druga kwestia jest właśnie taka, o której mówiłem, znaczy wydaje mi się, że bardzo mocno ta kampania jednak będzie zdominowana sprawami krajowymi, więc po prostu wszelkie takie oddolne inicjatywy mogą przepadać, ponieważ no musiałyby krzyczeć 3 razy głośniej, żeby ktokolwiek je usłyszał. Natomiast no w pewnym sensie, no to co też powiedziała Katarzyna, no mamy na przykład taką Polskę 2050, która z jakiejś perspektywy może być takim przyczółkiem czy przystanią dla różnego rodzaju też społeczników, którzy będą w stanie na przykład zawiesić jakieś swoje afiliacje na kołku i wystąpić pod tym szyldem Polska 2050 i w ten sposób być może też się dostać do Rady Miasta.
Ja może jeszcze dodam bardzo ważną rzecz, bo myślę, że warto słuchaczom też i słuchaczkom o tym przypomnieć, że mamy bardzo specyficzny też sposób liczenia głosów. Bardzo często ludziom się wydaje, że ten głos, który oddają na przykład na taką listę niezwiązaną z partią polityczną jest równoważny. No niestety nie do końca tak jest, dlatego że nie mamy do końca proporcjonalnych wyborów na poziomie nie tylko lokalnym oczywiście. Mamy tak zwaną metodę Donta, która sprawia właśnie, że tego typu inicjatywom oddolnym w dużych miastach oczywiście, tutaj mówimy o takich dużych miastach jak Białystok, jest zdecydowanie trudniej zdobyć odpowiednią liczbę głosów, żeby dostać się na przykład do Rady Miasta.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
To przejdźmy teraz do tego, co chyba najbardziej elektryzuje opinię publiczną, czyli wybory prezydenckie w Białymstoku. Czy Tadeusz Truskolaski ma jakiegokolwiek konkurenta, czy ktokolwiek może z nim powalczyć? Zacznijmy od potencjalnych kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości. Kto tutaj mógłby być, pomijając już to, czy partia wystawi taką kandydaturę, czy nie, bo tego jeszcze nie wiemy, kto będzie tym kandydatem, ale kto mógłby być godnym, nazwijmy to tak, rywalem, kto mógłby powalczyć z urzędującym od wielu lat prezydentem?
No myślę, że bardzo trudno będzie wygrać z Tadeuszem Truskolaskim, a myślę, że się jednak zdecyduje na ostatnią kadencję, bo pamiętajmy o tym, że póki co mamy jeszcze dwukadencyjność, czyli to jest ta druga kadencja prezydenta miasta. Natomiast ze strony Prawa i Sprawiedliwości myślę, że w tym roku jeszcze bardziej jest takim trudniejszym zadaniem powiedzenie, kto zostanie wystawiony, bo pamiętajmy o tym, że w tego typu strukturach no nie jest może tak najważniejsze, jak lokalnie się to układa, ale raczej jak centrala każe. Więc chodzi oczywiście nazwisko marszałka województwa podlaskiego, pana Artura Kosickiego i myślę, że jest on prawdopodobnym kandydatem i myślę, że nie ma może zbyt dużych szans wygrać, ale myślę, że do drugiej tury już jest w stanie wejść, więc myślę, że to może być ciekawa rozgrywka. Oczywiście jest to też kwestia otwarta, czy na przykład Polska 2050 jednak wystawi też swojego kandydata.
Panie doktorze?
No ja tutaj na pewno, jeżeli chodzi o taką giełdę nazwisk, to bym się zgodził z Katarzyną. Co więcej, przypominam sobie, że myśmy się w tym samym składzie spotkali tuż po wyborach parlamentarnych.
Już o tym rozmawialiśmy, tak.
Rozmawialiśmy o tym samym, tam też nazwisko pana marszałka się pojawiło, więc ja oczywiście to podtrzymuję. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne. Zresztą też w ostatnich miesiącach no, mieliśmy już troszeczkę takie przedsmaki debat, na przykład właśnie na linii pan prezydent Truskolaski i pan marszałek Kosicki.
Głównie
więc wydaje mi się, że to... Tak. W których zresztą marszałek Kosicki wypadał, wydaje mi się, na tle prezydenta interesująco. To znaczy, wydaje mi się też i bardzo bym kibicował, żeby pojawił się jeszcze jakiś kandydat, taki czarny koń być może, na przykład ze środowiska związanego z Trzecią Drogą, bo wydaje mi się, że też być może Tadeusz Truskolaski potrzebuje troszkę więcej takiego oddechu na plecach, bo też mam wrażenie, że ta ostatnia kadencja już była troszeczkę taką siłą inercji, więc chciałbym też, żeby prezydent i to środowisko wokół prezydenta troszeczkę bardziej się zmobilizowało, poczuło też taki dreszczyk kampanii wyborczej i być może to będzie też korzystne dla miasta.
Czy Tadeusz Truskolaski może mieć poza Prawem i Sprawiedliwością poważnego konkurenta w wyścigu o kolejną kadencję na urząd prezydenta Białegostoku?
No ja wspomniałam wcześniej o Polsce 2050, no bo tutaj jest cały czas jednak znak zapytania, czy to ugrupowanie nie wystawi swojego kandydata. No tworząc listę do Rady Miasta, bardzo trudno nie postawić też jednak na kandydata na prezydenta, dlatego że no to są specyficzne wybory, gdzie ta twarz i ta osoba, która można powiedzieć w cudzysłowie ciągnie tę listę, jest takim klasycznym zabiegiem. Chociaż w tym wypadku, szczerze mówiąc, myślę, że jeżeli do kwietnia się tutaj za dużo nie zmieni, to myślę, że jednak nazwisko Hołowni, Szymona Hołowni, który zrobił fenomenalny jednak wynik w Białymstoku, no może być właśnie takim wirtualnym kandydatem, to znaczy w takim sensie, że to jest to nazwisko, które daje markę i renomę.
Czyli liście. Niezależnie jaki to będzie kandydat na rynku Kościuszki na konferencji, stanie obok niego Szymon Hołownia, to da dodatkowe punkty.
Myślę, że zdecydowanie tak.
Tutaj Szymon Hołownia prawdopodobnie zastosuje taktykę Lecha Wałęsy i fotografowania się po prostu z wszystkimi kandydatami, żebyśmy wiedzieli przy urnach, kto tutaj kogo popiera. Natomiast no ja bardzo bym sobie życzył, chociaż szczerze mówiąc szukam sobie w głowie i nie widzę za bardzo, kto mógłby być takim kandydatem na prezydenta z ramienia Polski 2050, który byłby rzeczywiście potencjalnym czy zagrożeniem dla Truskolaskiego, może nie zagrożeniem, ale właśnie kimś takim, kto by zmobilizował też i zdynamizował tę kampanię wyborczą. Bardzo bym sobie życzył, żeby taka osoba była, ale obawiam się trochę, że będzie to jakiś taki kandydat bardzo bezpieczny, który właśnie raczej będzie przypominać o tym, że ta Polska 2050 jest, że też mamy kandydatów na radnych, a nie będzie to rzeczywiście ktoś, kto będzie miał gdzieś w jakiejś realnej perspektywie walkę o drugą turę. Na
którego
przykład.
Potencjał dopiero będzie budowany być może tą kampanią.
Tak, na przyszłość na przykład. Tak.
Maciej Żywno nie wróci z
tematu? No właśnie, tak. Chciałam to powiedzieć, że tym czarnym koniem może być oczywiście Maciej Żywno. No jest to oczywiście też takie ryzykowne posunięcie, dlatego że no Maciej Żywno jednak jest wicemarszałkiem Senatu. Jego ewentualna wygrana by też była związana chociażby z ponownymi wyborami do Senatu, co też jest zawsze i skomplikowane. I też jest takim kontrargumentem, że ludzie mówią, został pan wybrany senatorem, więc dlaczego teraz mamy głosować w tych wyborach? Natomiast Maciej Żywno no jest oczywiście bardzo rozpoznawalną osobą. To też zrobił bardzo dobry wynik, też w Białymstoku. Więc myślę, że jeżeli mówimy o jakimś czarnym koniu w stadninie 2050, to właśnie jest Maciej Żywno.
Jakie tematy mogą być, będą w kampanii wyborczej w Białymstoku?
Bardzo bym chciała, żeby na przykład to były kwestie dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Pan redaktor wspomniał kwestię dojlit. No to, co się dzieje w Białymstoku, to jest naprawdę już czasami, nawet bym użyła słowa skandaliczne wręcz, bo to są takie rzeczy, o których zaczyna się bardzo głośno mówić i to, że mieszkańcy mają tak mały wpływ na decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, na te inwestycje i na to, gdzie na przykład wieżowce czy też bloki powstaną obok ich mieszkań, no naprawdę pokazuje oczywiście coś, co się dzieje w całej Polsce, natomiast wydaje mi się, że w Białymstoku naprawdę jest czas, żeby zacząć o tym mówić głośno i próbować to zmienić. No i kwestie oczywiście związane z rozwojem, to co było w 2018 roku bardzo istotne, mówiono bardzo dużo o inwestycjach, o biurowcach, no nic z tego nie wyszło jakby z tych obietnic. No i trzeci element dla mnie osobiście też bardzo ważny, istotny i wydaje mi się, że to jest bardzo dużo do zrobienia, to są kwestie społeczne, dlatego że obecna ekipa prezydenta Truskolaskiego, no niestety w tych kwestiach społecznych wydaje mi się, że jest najmniej aktywna i tutaj nie mam na myśli chociażby budżetu obywatelskiego, który ma się świetnie i zawsze gratuluję i mówię, że super, jeżeli chodzi o liczby, bo jeżeli chodzi o różne zasady, to może już nie. Natomiast tutaj na przykład obietnica pana prezydenta z poprzedniej kadencji, który mówił o tym, że na każdym osiedlu będzie takie centrum aktywności mieszkańców. No mam wrażenie, że wszystkie budynki, które mogłyby się nadawać, są zazwyczaj albo sprzedawane, albo na przykład tak jak Tarbut w centrum, a to są takie miejsca, które są bardzo potrzebne w tym mieście.
Jakieś tematy doktor Maciej Białus jeszcze widzi?
To znaczy oprócz tego, co zostało powiedziane, bo w zasadzie to są takie evergreeny i tak naprawdę, jeżeli byśmy się cofnęli do poprzedniej kampanii wyborczej i do takich tematów, które głównie występowały, czyli właśnie związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, infrastrukturą, oczywiście lotnisko, wydaje mi się, to jest temat, który będzie po prostu cały czas powracać.
Pewnie hala.
Którą zresztą też, no właśnie, która weszła w jakiś nowy tryb planowania w związku z poprzednią kampanią wyborczą, tak jesienią znowu mieliśmy o tym. Wydaje mi się, że coraz więcej się mówi o jakości transportu publicznego też w mieście. Wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób też wątek. Natomiast spodziewam się, że głównie to będą kwestie infrastrukturalne i związane też z rynkiem pracy, bo to też był taki wątek, który ostatnio był istotny i on się wiąże z jednej strony jakoś na przykład z tą przestrzenią biurową, której brakuje w Białymstoku, ale też generalnie ze średnią zarobków, która w jakiś sposób odstaje też od innych województw i wiąże się w jakiś sposób z tym wysysaniem młodych mieszkańców Białegostoku do większych metropolii. Tak więc wydaje mi się, że to będą takie podstawowe wątki skupione wokół infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego i rynku pracy. Czy życzyłbym sobie, żeby tam było więcej spraw społecznych albo na przykład kwestii związanych z kulturą, czym ja się zajmuję i gdzie też widzę bardzo dużo problemów? Oczywiście bym sobie życzył, ale raczej myślę, że to będą marginalne wątki.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Przechodząc do Sejmiku Województwa Podlaskiego, jak tutaj będzie wyglądała ta kampania?
No myślę, że w Sejmiku Wojewódzkim są większe możliwości różnego rozdania jednak. Tutaj przede wszystkim mamy do czynienia też z trzecią drogą, czyli PSL z Polską 2050. Czyli no, jest to bardzo ciekawe, na ile też powtórzy się jednak jakiś sukces w wyborach parlamentarnych. No i wydaje mi się, że też ostatnie ruchy, które były, czyli próba odwołania marszałka Kosickiego, no to są takie trochę próby generalne, tak, i które pokazują, że jednak siły polityczne tam są dynamiczne i jest szansa na to, że jednak ta zmiana będzie. Myślę, że Prawu i Sprawiedliwości będzie dosyć trudno obronić taką dominującą rolę w sejmiku, dlatego że to, co się dzieje na Wiejskiej, wpływa i również na mobilizację elektoratu i myślę, że jest to jednak ugrupowanie, które w rzeczywistości przegrało jednak te wybory, pomimo, że wygrało tak wiele paradoksów mamy teraz w polityce. I myślę, że jest tutaj szansa na to, że rzeczywiście koalicja razem z trzecią drogą może mieć tym razem większość.
Panie doktorze?
Tak, absolutnie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o region, to takim języczkiem uwagi właśnie będzie trzecia droga. Wydaje mi się, że no może powtórzyć się właśnie taki scenariusz koalicji trzeciej drogi, koalicji obywatelskiej po wyborach. I wydaje mi się, że to jest oczywiście bardzo ważne z perspektywy też działaczy, no bo wiadomo, że sejmiki wojewódzkie to też są ciała, które w jakiś sposób mogą wpływać na politykę publiczną w dosyć dużej skali i to się wiąże też z dosyć dużymi pieniędzmi, tak więc tak naprawdę to jest bardzo ważne. Oczywiście w jakiś sposób wydaje mi się też istotne z kolei dla Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób ta kampania do sejmiku będzie wyglądać. Znowu jest to jakoś tam uzależnione od tego, co będzie robić Artur Kosicki w tym czasie. To znaczy, czy on na przykład będzie jakoś próbował tutaj bardziej skupić się na Białymstoku, czy też występować na przykład jako dotychczasowy marszałek województwa i być może przyszły. Tego typu niuanse mogą też mieć znaczenie, no ale wydaje mi się, że tutaj to może być bardzo taka ciekawa, taka bliska walka, to znaczy będzie to się może rozstrzygało, jakim jakimiś pojedynczymi mandatami, ta większość po wyborach w sejmiku.
No to co może być tematem kampanii?
Pewnie będę się powtarzać. Wydaje mi się, że naprawdę trudno jest w tak krótkim czasie, oprócz pewnie takich tematów, które zazwyczaj się pojawiają, czyli w przypadku naszego regionu.
Infrastruktura, demografia.
To może być, tak jest.
Lotnisko.
Dokładnie tak. I lotnisko, ale że znowu będziemy mieli po prostu przełożenie takie bardzo proste, uproszczone polityki krajowej. To znaczy po prostu, czy chcemy, żeby te wybory samorządowe były drugim etapem odsuwania PiSu od władzy, czy może chcemy jednak, żeby zastopować tą koalicję rządową, utrzymując PiS w regionach. Tak więc wydaje mi się, że w gruncie rzeczy to do tego będzie się sprowadzało, do takich bardzo prostych, manichejskich wyborów, czy chcemy tych, czy tych.
Tak, ja myślę, że rzeczywiście w sejmiku wojewódzkim to jest ta skala, gdzie kwestie partyjne i kwestie ogólnopolskie bardzo dużo ważą. Natomiast wydaje mi się, że też jest bardzo ciekawym wątkiem. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie też widoczne w kampanii. To jest zamknięcie jednak wschodniej granicy. Przez bardzo wiele lat słyszeliśmy o tym, że jesteśmy tym oknem na wschód i jesteśmy tym miejscem, które łączy Europę, Unię Europejską i kraje wschodniej Europy. No i tutaj oczywiście jest pytanie o rozwój naszego województwa bez jednak otwartej granicy, bo myślę, że długo jeszcze będziemy czekać na to, żeby to się wydarzyło. No mamy oczywiście nową strategię województwa podlaskiego, gdzie to jest tylko jeden z elementów. Mamy inne też specjalizacje województwa, więc myślę, że jest o czym dyskutować. No ale też tak jak zresztą Maciej powiedział, no w kampanii niestety rzeczywistość się bardzo upraszcza, więc nie wiem, czy będziemy rozmawiać aż tak subtelnie o kwestiach rozwoju.
Chciałbym jeszcze kilka kwestii personalnych poruszyć. Co z Pawłem Krutulem, byłym posłem Lewicy, który został wicewojewodą? Czy tutaj możemy się go gdzieś spodziewać w wyborach prezydenckich w Białymstoku, w wyborach do sejmiku? Czy jednak już to, że został mianowany wicewojewodą, zamyka temat jego startu w kampanii?
No najlepiej oczywiście byłoby zapytać pana Krutula o to. Natomiast rzeczywiście tuż po przegranych wyborach do Sejmu Paweł Krutul zapowiadał, zapowiadał start na prezydenta Białegostoku. Natomiast no mam takie poczucie, że być może jednak nie uda mu się też stworzyć ad hoc tak środowiska, które jest jednak potrzebne do wygrania wyborów. I wydaje mi się, że to też jest właśnie jeden z powodów, że Lewica jest taka słaba. To znaczy brakuje tutaj też osoby, która by tworzyła takie środowisko, bo naprawdę wybory się wygrywa nie jedną osobą, ale jednak grupą ludzi.
Tak, znaczy wydaje mi się, że tak naprawdę rzeczywiście pomimo tych deklaracji, no ta pozycja wicewojewody myślę, że jest bardzo wygodna też do ewentualnego budowania, dalszego budowania jakiejś marki czy nawet środowiska. Wydaje mi się z takich pierwszych też ruchów Urzędu Wojewódzkiego, że takie public relations i pokazywanie siebie będzie istotne w następnych miesiącach i latach. Tak więc wydaje mi się, że Paweł Krutul zostając na tym stanowisku może rzeczywiście skorzystać, nawet jeżeli ma w jakichś dłuższych, dalekosiężnych planach na przykład kandydowanie na stanowisko prezydenta Białegostoku, czemu nie w następnej kadencji? No wydaje mi się, że w tym momencie raczej by stracił niż zyskał na tym.
To kto z byłych parlamentarzystów, którym nie udało się zawalczyć o mandat w tej kadencji, będzie walczyć w wyborach samorządowych? Jeżeli mogę rzucić kilka nazwisk. Mieczysław Baszko, Sokółka albo samorząd województwa?
No można powiedzieć, że tak jak temat lotniska, tak to nazwisko to też jest taki evergreen podlaskiej polityki. Trudno sobie wyobrazić mi chyba nawet podlaską politykę bez pana Baszko. No nie wiem, być może będzie jednak startować. No, polityka uzależnia. No musimy pamiętać o tym, jeżeli tak długo się jest w polityce, to bardzo trudno z niej wyjść. Więc myślę, że też osoby, którym no się nie udało, no przecież to się zdarza też i to w polityce trzeba umieć wstawać, jeżeli się padnie. Więc myślę, że tak, czemu nie jest to być może możliwa kandydatura.
Czy do poziomu tego lokalnego, lokalnej polityki może zejść wieloletni poseł Robert Tyszkiewicz, panie doktorze?
Może, owszem. To znaczy znowu, to jest pewnie dla osób, które są związane z polityką, takie odstawienie zupełnie na boczny tor pewnie jest trudne, więc no, wydaje mi się, że mając rozpoznawalne nazwisko i mając pewnego rodzaju zaplecze, startowanie chociażby do sejmiku wojewódzkiego jest dosyć ciekawą opcją. Natomiast też przypomniałbym, że całkiem niedługo są wybory do Europarlamentu i z kolei to też są takie wybory, w których wydaje mi się, że o wiele ważniejsza jest rozpoznawalność i nazwiska, aniżeli jakiś konkretny program. Więc na przykład poseł Tyszkiewicz, czemu nie, mógłby równie dobrze być takim kandydatem na europarlamentarzystę.
Ja sobie chyba posła Tyszkiewicza nie wyobrażam w sejmiku, to znaczy wydaje mi się, że jednak trudno byłoby mu zejść jednak do poziomu samorządowego, ale Europarlament, tak, myślę, że mógłby sięgnąć po to.
Pojawia się nazwisko bardzo rozpoznawalnego polityka w naszym regionie, który odszedł na boczny tor trochę wcześniej niż po tych wyborach, bo już nie brał udziału nawet w kampanii wyborczej. Mam na myśli byłego posła Jacka Żalka. Czy on jeszcze wróci na arenę polityczną?
patrząc na jego doświadczenie i na jego biografię, to jest możliwe. To znaczy, jest to fenomen jednak, myślę, tutaj regionalny, dlatego że poseł Jacek Żalek rzeczywiście pojawiał się w tak różnych kontekstach partyjnych, no i dawał sobie świetnie radę. Nawet ostatnio w Białymstoku można było zobaczyć dosyć dużo billboardów, w którym dziękuję. Nie wiem za co, ale no bo przegrał jednak wybory, no ale myślę, że jednak jest to też przygotowanie bardzo takie strategiczne pod kolejne wybory, więc myślę, że jest to możliwe. Pytanie, z jakiej partii, z jakiej listy?
Panie doktorze?
Nie chcę być złośliwy i być może to też jest jakaś taka moja
bardzo proszę.
Wykrzywiona perspektywa, ale wydaje mi się, że poseł Jacek Żalek pewnego czasu też być może trochę, mówiąc językiem takim potocznym, zmemowiał. To znaczy, no, jest traktowany właśnie jako taki ktoś, kto zawsze tam z pudełka wyskoczy, nieważne z jakiej listy, ale zawsze będzie kandydować. Być może też no, jakby w trosce o karierę polityczną Jacka Żalka bym zaproponował, żeby zrobić sobie trochę dłuższą przerwę i może rzeczywiście na razie nie i wrócić za jakiś czas po prostu z taką nową energią i z pewną świeżością.
Cóż, to w Polskim Radiu Białystok z pewnością będziemy śledzić uważnie kampanię wyborczą w regionie, przyglądać się kandydatom, ich pomysłom na to, w jaki sposób zmienić nasz region. Rozmawialiśmy dziś w Polskim Radiu Białystok w ważnej sprawie z dr Katarzyną Sztop-Rutkowską z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I z doktorem Maciejem Białousem, także z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję.
Adam Janczewski, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.